mili w Panu bracia i siostry. Nie sposób ze wszystkimi się przywitać osobiście, uścisnąć dłoń, nawet jakbym bardzo chciał. Dlatego chciałbym Was przywitać słowami naszego zmartwychwstałego Pana. Pokój Wam. A także, jeśli pozwolicie, chciałbym do tych pozdrowień, które zostały już tutaj przez brata przekazane, dołączyć pozdrowienia z naszego zboru z Krakowa. Braterstwo jeszcze na czwartkowym nabożeństwie przypominali, żeby tutaj, szczególnie od tych, którzy nie mogą być tutaj na tej konwencji, przekazać uczucia miłości braterskiej i serdeczne pozdrowienie, co z przyjemnością Wam przekazuję. Mili bracia i siostry, brat Piotr powiedział nam o tym, jakich metod powinniśmy używać do tego, by Słowo Boże stawało się dla nas bardziej zrozumiałe, by to Słowo mogło głębiej w nas wnikać i przynosić nam większy pożytek. Ja chciałbym, kochani, w kilku zdaniach, w kilku słowach z Wami się podzielić rozważaniami, które pójdą w kierunku takim, dlaczego i po co czytamy i badamy Słowo Boże. Dlaczego to jest dla nas takie ważne i istotne, żeby do tego Słowa ciągle zaglądać, żeby z tym Słowem Bożym mieć ciągły kontakt, by z Niego czerpać. A myślę, że jest to ważne dlatego, żeby poznawać wolę Pana Boga, poznawać Jego plan. Ale przede wszystkim ważne dlatego, by temu Słowu pozwalać się zmieniać. By to Słowo, byśmy chcieli, aby to Słowo nas wewnętrznie przemieniało, aby sprawiało, że my będziemy lepszymi Bożymi dziećmi. By szukać ścieżek Pana Boga. Dlatego, kochani, chciałbym się z Wami podzielić rozważaniem, którego tytuł zaczerpnąłem ze słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdzie powiedział do apostołów takie słowa: uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. Te słowa zapisał ewangelista święty Mateusz. I myślę, kochani braterstwo, że czytając Boże Słowo, zastanawiając się nad tym, co ono dla nas niesie, dochodzimy do wniosku, że bardzo ważną rzeczą jest to, aby to Słowo nas przemieniało. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby przemieniało nas w konkretnym kierunku, w kierunku takim, który będzie się Panu Bogu podobał. A myślę, kochani, że możemy z całą pewnością, czytając to Słowo, stwierdzić, że Panu Bogu podoba się pokora. Jest to cecha, którą szczególnie Pan Bóg lubi, którą Pan Bóg na kartach swojego słowa i przez wzory, które możemy w tym słowie zobaczyć, Pan Bóg szczególnie eksponuje. Możemy na ten temat przeczytać w wielu miejscach tego słowa. Ja chciałbym tylko może dwa krótkie fragmenty przytoczyć. Jeden będzie z przypowieści Salomonowych z rozdziału 16, znane wersety 18 i 19. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. I inne miejsce, które w pewien sposób wyraża stosunek samego Pana Boga do pychy, do wyniosłości. Innym miejscem jest fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 16, wersety 15 i 16. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wciska. Obrzydliwością jest przed Bogiem to, co wyniosłe. Tak powiedział Pan Jezus do faryzeuszy. Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Myślę, że wydaje mi się, że wszyscy tak myślimy, że to, co jest naszym najpierwszym i najważniejszym obowiązkiem, to pokora wobec samego najwyższego Boga, naszego Stwórcy. Bez Niego byśmy nie istnieli. I wydaje się, że zwykła ludzka przyzwoitość i zwykły rozsądek nakazuje nam, byśmy schylili czoła przed najwyższym Panem Bogiem i uznali własną małość wobec Niego. I nasz rozsądek i serce podpowiada nam, że kiedykolwiek mamy tylko możliwość, kiedykolwiek mamy okazję, powinniśmy czcić i uwielbiać święte imię naszego Pana Boga i doceniać dzieła, które On wykonuje. Nawet jeśli tych dzieł w danej chwili nie do końca jesteśmy w stanie pojąć, możemy czegoś nie wiedzieć, nie rozumieć, ale cześć dla Pana Boga należy się zawsze. Jednak Słowo Boże zaleca nam także pokorną postawę wobec innych ludzi, szczególnie wobec tych, którzy są współwierzącymi razem z nami. Zauważamy, otwierając karty Słowa Bożego, że promowanie i nauczanie właśnie pokory jest jedną z najbardziej urzekających lekcji, jakiej możemy się nauczyć z Biblii, z Bożego Słowa. I myślę, kochani, że to jest jedno z najbardziej urzekających i pięknych potwierdzeń prawdziwości tego nauczania. Potwierdza to też prawdziwość samej Biblii. Bo wyobraźmy sobie, że to nauczanie byłoby przekazywane przez człowieka. W jakim kierunku szłoby nauczanie człowieka? Zapewne na pierwszym miejscu stałaby siła, potęga militarna, przemoc, przekonanie o własnej wyższości, może chęć dominacji nad wszystkimi innymi, a nawet może, co już miało miejsce w historii, fizyczne niszczenie tych, którzy są w jakiś sposób inni, którzy nie rozumieją prawd pewnych, które im się próbuje narzucić. Jednak nauczanie Słowa Bożego jest zupełnie nietypowe dla ludzi. Ludzie szukają zawsze swoich własnych dróg, które w ich przekonaniu wydają się drogami lepszymi, prostszymi, może bardziej efektywnymi, choć tak nie jest. Pan Bóg działa inaczej. Jego drogi nie są dla człowieka zrozumiałe, być może często wydają się dziwne. Pan Bóg oczekuje pokory i uniżoności. Jakie pouczenie odnośnie sposobu postępowania daje nam Biblia? Czego oczekuje od nas Pan Bóg? Możemy to przeczytać w wielu miejscach, tak jak już powiedziałem, ale apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale 2, w wersetach 3 i 4 daje nam wyraźne wskazówki. Nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Nie upatrujcie każdy tylko tego, tylko każdy, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Apostoł Paweł mówi tutaj, żeby w naszym chrześcijańskim życiu mieć wzgląd na drugiego człowieka, na naszego współbrata. I czasami zrobić tak, że niekoniecznie to nam musi być wspaniale, dobrze i wygodnie, ale właśnie temu drugiemu bratu. Żeby wznieść się trochę, by drugiemu bratu chcieć sprawić przyjemność. Biblia naucza nas, że to nie teoria, ale egzamin praktyczny właśnie w kontaktach z innymi ludźmi pokaże jak na dłoni, czego nauczyliśmy się z Bożych zasad. Co wyczytaliśmy ze Słowa Bożego, które być może pilnie badamy. Ale to właśnie praktyka pokaże, Jakimi jesteśmy ludźmi? Na ile zasady Boże, które znajdujemy w Słowie Bożym, są nam bliskie? Bo kochani, jest tak, że możemy powiedzieć tysiące pięknych słów, wygłosić setki porywających, pięknych kazań, ale to wszystko, jak napisał apostoł Paweł, będzie tylko brzęczącą miedzią, brzmiącym cymbałem, jeśli będziemy w swojej pysze wynosić się ponad innych ludzi, jeśli będziemy ich lekceważyć. Tym samym pokazalibyśmy, że i sam Pan Bóg jest od nas kimś bardzo dalekim, że tak naprawdę Pana Boga w ogóle nie zrozumieliśmy w naszym życiu. Często jest tak, że ludzie, nawet określający się chrześcijanami, przez wieki doskonalili się w tym, by swoje cele osiągać właśnie metodą zniszczenia, metodą walki. Także słowa Ewangelii próbowali w ten sposób ogłaszać za pomocą ognia i miecza. Często również w dysputach religijnych rozstrzygającym argumentem bywała właśnie przemoc, siła, i to w zupełnie dosłownym znaczeniu. Tylko Pan Bóg i Jego Syn byli skłonni do tego, by pochylić się nad innym człowiekiem. Nie od razu go potępić, skazać na zniszczenie, ale cierpliwie edukowali, cierpliwie uczyli, wskazywali drogę właściwego postępowania. A szczególnie czynili to nad tymi, którzy byli słabi, zagubieni, którzy być może byli nawet zaślepieni swoim grzechem. Dla Pana Boga, dla Jego umiłowanego Syna warto było pozostawić 99 owiec. Warto było pozostawić tych, którzy nie potrzebowali lekarza, po to, by pochylić się nad jednym, który tego lekarza potrzebował. Nad grzesznikiem, który chciał się nawrócić. Pan Jezus wiedział, że dla Pana Boga i dla sprawy Jego Królestwa jest bardziej wartościowe serce, które było wcześniej grzeszne, ale zostało skruszone i rozdarte dzięki Ewangelii. Dla sprawy Królestwa bardzo cenne jest serce kogoś, komu wiele wybaczono, bo taki więcej miłuje. To nauczanie Pana Jezusa z przypowieści o dwóch dłużnikach, które wypowiedział w kontekście namaszczenia stóp Pana Jezusa przez grzeszną niewiastę w domu faryzeusza Szymona. Jakie lekcje z tego wyciągnął Szymon? Możemy się domyślić. By nie potępiać od razu, by pochylić się nad czyimś problemem. Czy można było inaczej postąpić? Na pewno tak. Można było odpędzić, potępić. Ale czy w taki sposób ktoś zostałby pozyskany dla Pana Boga? Czy jego serce przeszłoby na właściwą stronę? Czy chciałoby się przemienić? Czy ktoś chciałby, będąc tak potraktowany, zmienić swoje życie? Czy ktoś chciałby wtedy ofiarować swoje życie dla Pana Jezusa? Możemy mieć wątpliwości. Pan Bóg skłania nas do bycia pokornymi różnymi sposobami. Jednym z tych sposobów jest oczywiście przykład, o czym już powiedzieliśmy. Czerpiemy go szczególnie z postępowania Jego Syna, Pana Jezusa, którego życie jest dla nas wzorem. Chcielibyśmy tak właśnie postępować. Choćby ten przykład, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, nauczanie, które Pan Jezus wypowiedział w domu faryzeusza Szymona. Natomiast inny sposób skierowany jest właśnie do tych, którzy może czasem mają problem nauczyć się czegoś z przykładu innych. Właśnie do tych, którzy może w swojej pysze uważają, że te lekcje są skierowane do wszystkich innych, ale nie do mnie. A tym sposobem i tym nauczaniem, o którym Biblia nas również uczy, jest możliwość osobistego odczucia tego, czy nasza postawa jest przez Pana Boga akceptowana, czy też nie. Pisze o tym święty Piotr, apostoł, w swoim pierwszym liście, a w 5 rozdziale i 5 wersecie. Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jakbyśmy się chcieli wczytać w te słowa, co one dla nas znaczą, jaką lekcję niosą? Myślę, że może wynikać z nich to, że jeśli w naszym życiu czasem jest czas, jest chwila, kiedy odczuwamy brak Bożego błogosławieństwa, kiedy sprawy nieoczekiwanie przyjmują zupełnie niekorzystny dla nas, niepomyślny obrót, może to oznaczać, że nasze serce potrzebuje się zmienić. Że być może Pan Bóg w ten sposób próbuje nam pokazać, że jesteśmy za bardzo zadufani w sobie, że za bardzo ufamy w swoich możliwościach, w tym, jak wiele od nas zależy, w tym, jak bardzo jesteśmy wartościowi. Może też jesteśmy skłonni, by w naszym życiu czasem poniżać innych, a zbyt mało ufności pokładać w Bogu i Jego sile. Kochani, takie momenty przychodzą w życiu. Kiedyś tak jadąc samochodem pomyślałem sobie, że w zasadzie to jestem świetnym kierowcą. Od tak dawna nie miałem żadnej kolizji, żadnej stłuczki, żadnego mandatu. Nic właściwie się nie wydarzyło. Braterstwo, 2 tygodnie od tych słów miałem dosyć poważną kolizję drogową. Pan Bóg być może w ten sposób pokazał mi, niewiele od Ciebie zależy. Zastanów się czasami nad tym, w kim pokładasz swoją ufność i swoją wiarę. I myślę, że w naszym życiu, może w wielu poważniejszych rzeczach, bywa tak, że Pan Bóg do nas mówi. Próbuje pokazać nam, że Pan Bóg nie lubi pychy, nie lubi bycia wobec Niego czy wobec innych, bycia aroganckim. Jednym słowem, Pan Bóg pokazuje, że sprzeciwia się pysznym, a daje łaskę pokornym. Te słowa napisał apostoł święty Piotr i to ma swoją głęboką wymowę. I myślę, że warto, czytając Słowo Boże, także doszukiwać się takiej wymowy, co słowa Biblii, kiedy się nad nią pochylamy, znaczą w naszym życiu, jak one to życie zmieniają. Mówimy w tej chwili o problemie pychy, o problemie wyniosłości. I chciałbym, braterstwo, zadać wam w tej chwili pytanie, jak uważacie, czy książę tego świata, szatan, o którym też już było wspomniane w poprzednim wykładzie, wykorzystuje to narzędzie eskalacji pychy w swoich działaniach? Nie wiem, jaka wasza odpowiedź będzie, kochani, ale ja, gdy zastanawiałem się nad tym tematem, pomyślałem sobie, przecież szatan jako pierwszy złamał Boże zasady. Szatan jako pierwszy pomyślał, będę równy Najwyższemu. Uniósł się pychą, przeciwstawił się Stwórcy. I możemy przypuszczać, a nawet powiedzieć na pewno, że szatan będzie się chciał posłużyć narzędziem rozwoju, eskalacji pychy, egoizmu, narzędziem zapatrzenia w samego siebie, po to, by wśród ludzi osiągnąć swoje cele. Nie zapominajmy, kochani, że on ciągle działa. Ciągle jest naszym wrogiem i ciągle chce realizować swoje plany po to, by sprzeniewierzyć się Panu Bogu do samego końca, by jak największą liczbę ludzi pociągnąć za sobą. by w maksymalnym stopniu utrudnić zaprowadzenie Bożego Królestwa. Apostoł Paweł napisał, że zamysły szatana nie są nam jawne, nie są nam tajne. Wiemy, że szatan chciałby to osiągnąć. Jest to prawdą, ale musimy być bardzo czujni i pamiętać, że działania szatana są często bardzo wyrafinowane, często przybierają pozór czegoś wartościowego i dobrego. Znamy inne słowa apostoła Pawła, że szatan przybiera postać anioła światłości. Często jego działania wydają nam się z pozoru piękne, mające piękną fasadę, bardzo porządnie wyglądające. Może są to, jest to głoszenie wolności osobistej, może głoszenie praw człowieka. Zastanówmy się, czy czasem nie są to działania, które zmierzają w stronę taką, by pokazać naszą wartość, że to my jesteśmy ważni, że to my jesteśmy silni, zdolni do działania, usunąć w cień Pana Boga. Szatan przybiera postać anioła światłości. Trudno odróżnić jego działanie, jego postępowanie. Słowo Boże, które czytamy i do którego czytania zachęca nas hasło dzisiejszej konwencji, to słowo nazywa ten problem pychą lub wyniosłością. Natomiast współcześni naukowcy, psychologowie mówią o narcyzmie. Mówią, ale nawet można powiedzieć, że biją na alarm. Niektórzy z nich w dosyć dramatycznych słowach mówią o obserwowanym całkiem od niedawna zjawisku epidemii narcyzmu. A to zagrożenie dotyka w szczególności młodego pokolenia. Ale, kochani, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy na to narażeni. Przypominamy sobie zapewne ze swoich lat szkolnych, kto to taki był narcyz. Powiem tylko, że jest to postać mitologiczna. Postać, która charakteryzowała się tym, że była zapatrzona w samego siebie. Uwielbiał swoje piękno, swoją doskonałość. Ciągle zmierzał do tego, by tą doskonałość w jakiś sposób podkreślić. Ale to nie o tym mitologicznym narcyzie chciałbym dzisiaj braterstwu powiedzieć. Niedawno jeden z moich przyjaciół polecił mi lekturę pewnej książki. Była to książka zatytułowana właśnie Epidemia narcyzmu, napisana przez amerykańską psycholog panią Twenge razem z panem Kate'em Campbellem. Ta książka jest dlatego ciekawa, że prezentuje wyniki dość przełomowych badań właśnie nad narcyzmem. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało mi się dotrzeć do tej publikacji w Polsce. Nie jest dostępna w języku polskim. Natomiast udało mi się, kochani braterstwo, dotrzeć do pewnego artykułu, który jest opatrzony tym samym tytułem. Dzisiaj jest tak, że jeśli ktoś zada sobie trud i poszuka troszkę po zasobach internetu, dotrze do interesujących go informacji. W tym przypadku internet może być pożyteczny w pewien sposób. Pomaga nam znaleźć informacje, których potrzebujemy. I właśnie dzięki internetowi dotarłem do pewnego artykułu zatytułowanego Epidemia narcyzmu autorstwa pani Joanny Nikodemskiej. Artykuł ten został zamieszczony w dwumiesięczniku Coaching, który jest wydawany przez koncern Focusa. Właśnie ten artykuł bazuje na pewnych tezach, które można było znaleźć, przeczytać w książce, którą wspomniałem, ale bazuje też na innych publikacjach. Kochani braterstwo, pozwólcie, że Kilka tez tego artykułu wam przytoczę, zacytuję. Nie gniewajcie się, że może cytaty będą was nużyć, będą zbyt długie i nie będą to cytaty biblijne, ale myślę, że odniesiemy z tego korzyść. Pierwszy cytat, który chciałbym braterstwu zaprezentować. Mózg nieustannie obcujący z nowoczesnymi technologiami i bombardowany bodźcami nie nadąża z przetwarzaniem informacji. Przechodzi wtedy w tryb awaryjny. Odłącza płat przedczołowy, część odpowiedzialną za empatię, altruizm, tolerancję i człowiek obojętnieje na wszystko, co nie dotyczy go osobiście. Ludzie urodzeni po 1982 roku to najbardziej narcystyczne pokolenie w historii, ogłosiła po wielu latach badań psycholog Jane Twenge. Do roku 2006 2/3 studentów osiągnęło pod tym względem wyniki, które nie mieściły się w skali wykorzystywanej w badaniach w latach 1979-85. W ciągu zaledwie 20 lat nastąpił wzrost o 30%, napisała w książce Epidemia narcyzmu, wydanej wspólnie z Kate'em Campbellem. Inny cytat. Młodzi prezentują postawy roszczeniowe, a wartości takie jak przyjaźń, pomoc, współczucie ustępują miejsca skłonnościom hedonistycznym, ukierunkowanym na dobrobyt, przyjemność i sukces. Ich narcyzm przejawia się we wszystkich aspektach życia, z biznesem włącznie, ponieważ osoby narcystyczne są pewne siebie i mają mniejsze niż inni opory przed podejmowaniem ryzyka. Częściej zostają przedsiębiorcami. Następny cytat. Narcyz słabo rozpoznaje cudze potrzeby. Pisze brytyjski socjolog Anthony Giddens w książce Nowoczesność i tożsamość. Nie wykazuje zainteresowania sprawami innych. Pozbawiony pełnowartościowych relacji z ludźmi, dla podparcia niepewnego poczucia własnej wartości potrzebuje ciągłego napływu wyrazów podziwu i aprobaty, twierdzi Giddens. Czwarty cytat. Ciągłe ja, ja, ja w centrum uwagi powoduje, że narcyz szybko traci zainteresowanie innymi, chyba że oni interesują się nim. Aby świecić pełnym blaskiem, musi mieć publiczność. Jest więc towarzyski, ale interesownie i płytko. Nie zależy mu na głębokich relacjach. Drugi człowiek jest mu potrzebny jako widz, słuchacz lub czytelnik banalnych wynurzeń na blogu lub Facebooku, dodaje profesor Tomasz Szlendak, socjolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następny cytat. Poważnym problemem narcyza jest niezdolność do realnej samooceny. Pewność siebie to dobra cecha, ale uwielbienie na przekór realności to już problem, pisze psycholog Jane Twenge w książce Generation Me, czyli pokolenie ja. Do zajęć wymagających faktycznego talentu, kompetencji i wiedzy zgłaszają się bezkrytyczne wobec siebie beztalencia. Przy pierwszej porażce załamują się, odchodzą, skaczą z posady na posadę w poszukiwaniu takiej, w której zostanie wreszcie doceniona ich wyjątkowość, mówi profesor Szlendak. Jeszcze jeden cytat. Kolejną cechą narcyza, która utrudnia współpracę z nim, to nadwrażliwość na krytykę, także konstruktywną. Każde niepozytywne zdanie o sobie narcyz postrzega jako atak. Dzieje się tak dlatego, że pod maską pewności siebie ukrywa ogromne pokłady lęku. Narcyz boi się, że nie znajdzie akceptacji w oczach innych, a na tym właśnie opiera się jego samoocena, pisze psycholog Jowita Wójcik. I jeszcze jeden dosyć znamienny cytat, który chciałbym przytoczyć. Filozof Marta Nussbaum postuluje, by zamiast leczyć skutki narcyzmu, zapobiegać mu, inwestując w humanistyczne wykształcenie młodzieży. Część tej edukacji musi polegać na pielęgnowaniu zdolności myślenia z perspektywy drugiego człowieka, którą można określić jako wyobraźnię współczującą. Pisze w pracy Why democracy needs the humanists, czyli dlaczego demokracja potrzebuje humanizmu. Wszyscy rodzimy się z tą zdolnością, lecz jeśli jej nie ćwiczymy, staje się prymitywna i niewłaściwie ukształtowana. Profesor Henryka Kwiatkowska dodaje, że empatię kształcić trzeba też u nauczycieli. Skoro świat uległ tak zasadniczej przemianie, to profesja przygotowująca człowieka do życia w nim musi ulec zmianie, przynajmniej na miarę zmiany świata. I ostatni fragment, króciutki. Osoba, która promuje siebie w sposób arogancki, niszczy swoje relacje z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Sprawia, że inni cierpią. Narcyz traci też kontakt z rzeczywistością. W jej miejsce tworzy sobie fałszywy, sztuczny świat. Ma sztucznych przyjaciół i sztuczną sławę. Ten fałsz jest niszczący, ostrzega profesor Campbell. Kochani bracia i siostry, tak, ludzie nauki światowej, którą tak byśmy określili, ludzie, którzy nie deklarują swojej religijności, tak opisują stan dzisiejszego świata. Tak opisują przemiany, które w tym świecie zaszły zaledwie w ciągu ostatnich 20 lat. Mówią, że normy, które kiedyś były dobre, kiedyś się sprawdzały i opisywały pewne zjawiska w sposób wystarczający, dziś okazują się niewystarczające. Dziś trzeba tworzyć nowe normy dla tego, co zastaliśmy we współczesnym świecie. Naukowcy otwarcie przyznają, że aby coś mogło się zmienić, aby jakiś postęp w dobrą stronę mógł nastąpić, jest konieczna zmiana i przebudowa tego świata. Przyznają, że dotychczasowy system edukacyjny, który został odarty z humanizmu, ze spojrzenia w stronę drugiego człowieka, z otwartości na potrzeby innych, że ten system zupełnie się nie sprawdził, że wychowuje młodzież, która niestety, ale jest przede wszystkim zapatrzona w siebie. Nasuwa się pytanie, czy my, pochylając się nad Słowem Bożym, czytając Biblię, czy skądś te problemy wydają nam się znajome? Czy te obserwacje pokrywają się w jakiś sposób z tym, czego możemy się dowiedzieć ze Słowa Bożego? Zapatrzenie w samego siebie, mówiąc kolokwialnie, uważanie siebie samego za pępek świata, dookoła którego toczą się sprawy absolutnie wszystkich ludzi, nadmiernie zawyżona samoocena, nieznoszenie jakiejkolwiek krytyki, potrzeba ciągłego błyszczenia, potrzeba bycia podziwianym, zobojętnienie na drugiego człowieka, agresywna, arogancka promocja samego siebie, nawet kosztem rodziny i przyjaciół. Życie w nierzeczywistym świecie złudzenia o własnej wspaniałości i własnej doskonałości. O tym mówią naukowcy, podając to jako zagrożenia współczesnego świata, opisując jego stan. Kochani, mówiąc o tym wszystkim, myślę, że warto powiedzieć jedną ważną uwagę, którą powiedzieć trzeba. Nie wolno nam nigdy generalizować. Nie wolno nam nigdy mówić, że wszyscy ludzie dookoła nas są źli, podli i powinniśmy za wszelką cenę ich unikać. Bo tak nie jest. Spójrzcie, jak wielu waszych sąsiadów okazuje się dobrymi ludźmi. Ludźmi, którym zależy na losie drugiego człowieka. To nie cały świat jest pogrążony w strasznej chorobie. Nie chcę tutaj siać jakiejś strasznej wizji katastrofy, jakiej uległ ten świat. Jednak, kochani braterstwo, naukowcy mówią o pewnych tendencjach. A obserwując nas samych, obserwując jakie mechanizmy działają, możemy stwierdzić, że w krótkim czasie to, co jest zagrożeniem dla tego świata, to, co wpływa na ten świat, w krótkim czasie będzie to zagrożeniem również dla nas. dla nas, którzy chcemy naśladować stóp Chrystusa. Tak się dzieje. Te sprawy nie dzieją się w kosmosie, ale następuje dyfuzja między tymi, którzy są ludźmi wierzącymi, a tymi, którzy ulegają pewnym tendencjom. I nie możemy powiedzieć, że to są rzeczy, które nas nigdy nie będą dotyczyć. Te zjawiska, które dzieją się dookoła nas, mają zdumiewającą moc przenikania również i czasami bycia zagrożeniem dla nas samych. Warto, kochani, zadać sobie pytanie, jakie skutki o wymiarze duchowym może pociągać za sobą taki stan osobowości i postawa człowieka, która jest oparta właśnie na narcyzmie, czyli pysze, egoizmie, miłości do samego siebie. Myślę, że pierwszy skutek to nieprawidłowe relacje z innymi ludźmi, bo taki człowiek jest zapatrzony w siebie. Widzi tylko swoje ja, nie wychodzi poza obszar, który jego dotyczy. Inny skutek to brak przystosowania do życia w społeczności, w grupie, w społeczeństwie, brak przystosowania także do życia w zborze. Skutki, które są już skutkami typowo duchowymi, typowo oddziałującymi na, można powiedzieć, na nasze zbawienie, to brak potrzeby poszukiwania i czczenia Pana Boga. Człowiek zapatrzony w siebie nie będzie czuł potrzeby oddawania czci Panu Bogu. Także człowiek zapatrzony w siebie i przekonany o własnej doskonałości nie będzie miał możliwości uznania swojej grzeszności i nie będzie potrzebował poszukiwać Zbawiciela w swoim życiu. To są duchowe choroby, z którymi niezmiernie trudno jest walczyć, a niezmiernie trudno jest z nich wyleczyć się samemu. Bardzo trudno jest dostrzec ten problem, będąc przekonanym o swojej własnej doskonałości, o swojej własnej nieskazitelności, o swojej własnej cudowności. Kochani, czy potrzebujemy jakiegoś szerokiego komentarza, oprócz komentarza, który daje sama Biblia na temat tych zjawisk, które tutaj sobie przytoczyliśmy, które obserwujemy? Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale trzecim napisał takie słowa. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący. Łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. Bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. Którzy mają kształt pobożności, ale się jej skutku zaparli i tych się chroni. Ja sobie zaznaczyłem tutaj w moich notatkach pewne słowa na czerwono. Sami siebie miłujący, chlubni, pyszni, bez przyrodzonej miłości, nieskromni, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. Czy to nam się nie pokrywa z tym, co czytaliśmy, co obserwują naukowcy? Apostoł Paweł radzi nam, tych się chroni. Chrońmy się, kochani braterstwo, nie tylko przed takimi ludźmi, jak pisze apostoł. Myślę, że naszym najważniejszym zadaniem teraz jest to, by chronić samych siebie, ale chronić też nasze rodziny, nasze dzieci. I powinniśmy, kochani braterstwo, społecznie modlić się o to, byśmy nie stawali się ludźmi, którzy są zapatrzeni w siebie, w swoją własną wartość, którzy są dalecy od okazywania szacunku drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, którego w jakikolwiek sposób, pod jakimkolwiek względem przewyższają, mogą nad nim dominować. Kochani braterstwo, w naszych modlitwach prośmy Pana Boga o to, by to, co obserwują naukowcy, by nie wnikało do naszych serc, by Pan Bóg pozwolił nam się przed tym zabezpieczyć. Kochani braterstwo, o jednej rzeczy jeszcze chciałbym wam powiedzieć. To rozważanie nie ma być i te refleksje nie mają być atakiem na kogokolwiek. Nie mają być atakiem na was. To tylko informacja o tym, jakim zagrożeniom możemy wkrótce podlegać. To informacja o tym, jakim problemom, na jakie problemy jest narażony dzisiejszy świat. I to chciałbym, aby te rozważania były zachętą do tego, byśmy wszyscy wzmogli naszą czujność. Chciałbym, by te rozważania były zachętą do walki o nasze dzieci, zachętą do walki o nas samych, po to, by nie dać satysfakcji szatanowi. Po to, by jemu nie ulegać, by on nie myślał, że uda mu się zwyciężyć. Kochani młodzi, których tutaj sporo na tej sali widzę, proszę, nie gniewajcie się, że powiedziałem te słowa o tym, jakim trendom ulega dzisiejszy świat. Ale myślę, kochani, ponieważ jak wiecie, bardzo, bardzo was lubię, z wieloma z was znamy się z kursów, ale chciałbym wam powiedzieć o tym, na co w waszym życiu musicie zwracać uwagę. Bo to ważne. Bo Pan Bóg będzie nas z tego oceniał. Dlatego nie ulegajcie temu, co widzicie dookoła siebie. To, co widzicie dookoła siebie, co proponuje wam internet, co proponuje wam telewizja, co proponują wam filmy, to nie jest prawdziwy obraz świata, który Pan Bóg chciałby wam pokazać. Tego prawdziwego obrazu świata szukajcie w Jego Słowie. Szukajcie wśród tych, którzy są w waszych zborach. Oni wiedzą, jak ten świat powinien wyglądać, w jaki sposób Pan Bóg chciał ten świat ukształtować. Kochani, problem narcyzmu, problem pychy, zapatrzenia w siebie jest niezmiernie złożony, niezmiernie wielopłaszczyznowy. Możemy pysznić się naszym świetnym stanem intelektualnym, naszym doskonałym wykształceniem. Możemy być zachwyceni naszą własną wspaniałą moralnością. Możemy szczycić się tym, że może w życiu udało nam się dojść do dużych pieniędzy. Możemy być także zafascynowani i zapatrzeni w swój własny stan duchowości. Możemy uważać, że jesteśmy świetni. Możemy być też przywiązani może do pewnych interpretacji Słowa Bożego, którymi może chcielibyśmy zabłysnąć w jakiś sposób przed innymi. Pokazać, że my mamy rozwiązania takie, których inni nie znaleźli. Że może jesteśmy najbardziej oświeceni Duchem Bożym, że to nas należy słuchać. Możemy też być w tym wszystkim pozbawieni zdolności przyjęcia krytyki. Możemy być pozbawieni zdolności weryfikacji swojego postępowania. Dlatego, że możemy uważać je za najlepsze i najbardziej słuszne. I tak jak narcyzm, o którym tutaj próbowałem parę słów powiedzieć, może mieć wymiar głęboki, wielopłaszczyznowy, tak samo może mieć wymiar duchowy i nawet społecznościowy. Gdy zaczyna nam się wydawać, może tak jak wydawało się Eliaszowi, że Pan Bóg ma tylko jego samego. Pan Bóg powiedział, mam jeszcze 7000 mężów, którzy nie skłonili kolan przed Baalem. W takich sytuacjach, kiedy jesteśmy narażeni na takie myślenie o sobie samym, w takich sytuacjach, kiedy zderzamy się z prawdziwym życiem, okazuje się, jakimi ludźmi tak naprawdę jesteśmy. Pan Bóg wyżyma nas jak gąbkę po to, żeby pokazać, jakimi ludźmi jesteśmy. Pan Bóg patrzy na nas nie przez pryzmat napompowany narcyzmem, ale Pan Bóg widzi, bada się serc i widzi, jacy naprawdę jesteśmy. Dlatego, kochani, bądźmy czujni. Bądźmy czujni w naszym życiu, nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy w zborze, ale także w naszej pracy. Bądźmy czujni w szkole. Bądźmy czujni, kiedy siadamy do komputera. I pamiętajmy, jak bardzo piękną i jak bardzo potrzebną cechą jest pokora. Jak bardzo potrzebną cechą jest popatrzenie na drugiego człowieka. Pamiętajmy, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Wreszcie pamiętajmy o tym, że szatan bardzo by chciał, żebyśmy myśleli o sobie jako o superchrześcijanach. O tych, którzy są doskonałymi, świętymi, bez skazy. Jemu bardzo zależy, żeby uśpić naszą czujność. Pamiętajmy, że pycha pojawia się na krótko przed upadkiem, jak mówi Słowo Boże. My mamy uczyć się od tego, który był cichy i pokornego serca. To On jest naszym wzorem, to Jego stóp mamy w naszym życiu naśladować. I myślę, kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, drodzy młodzi, że warto w naszym życiu pamiętać na słowa apostoła Pawła, które powinny ciągle brzmieć w naszych uszach, że musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele według tego, co czynił, lub dobre, lub złe. I wówczas, kochani, pojawi się prawdziwy obraz tego, kim byliśmy przez całe nasze życie. Pokaże się prawdziwy obraz tego, jakimi byliśmy ludźmi, do czego w naszym życiu tak naprawdę doszliśmy. Nie w ujęciu materialnym, ale w tym, jak Słowo Boże, które na co dzień czytamy i z którym mamy kontakt, jak to Słowo nas zmieniło. Czy my w naszym życiu pozwoliliśmy się zmienić temu Słowu? Czy zostawiamy otwarte drzwi, Panie Boże, zechciej nas zmieniać? Czy też zamykamy się w sobie, zamykamy się przed innymi ludźmi? Warto, kochani, o tym pamiętać. Chciałbym na koniec, kochani, życzyć wam, aby to, co w naszym życiu czytamy, czego dowiadujemy się z Bożego Słowa, żeby to nasze serca zmieniało, żeby to nie było tylko, jak to się mówi czasami, sztuką dla sztuki, ale aby przyświecał temu konkretny cel, byśmy bardziej podobali się Panu Bogu i abyśmy kiedyś z Jego ust usłyszeli bardzo upragnione i słowa, na które wszyscy zapewne czekamy. Dobrze, sługo wierny, wejdź do radości Pana swego. Mam nadzieję, że i wy, i ja te słowa kiedyś usłyszymy. Ale bądźmy, kochani braterstwo, czujni i pamiętajmy o tych lekcjach, które ze Słowa Bożego możemy wyczytać. Pamiętajmy też o tym, jakim zagrożeniom podlega świat i pamiętajmy, że tym zagrożeniom umiemy i powinniśmy się przeciwstawiać. Amen.